W tym odcinku gry Sława solowego będzie troszkę o planszówkach, nawet może całkiem sporo. Będzie trochę o Gloomhaven, będzie trochę o konsolach przenośnych, będzie trochę o kanikule, o wyjazdach, o odpoczynku w miłym towarzystwie. Wobec tego zapraszam serdecznie po pięknym intrze. Witam wszystkich niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku Gry Sława. Ja nazywam się Ryszard Chmielowski, zaś Gry Sław, jak sama nazwa wskazuje, jest to audycja, w której sławione są gry. I była dłuższa przerwa od nadawania, niestety, związana właśnie z latem, związana także z pewnymi problemami technicznymi, które wciąż mnie trapią. Osoby, które oglądają moje transmisje, zauważyły zapewne, że nie ma transmisji praktycznie, która mijałaby bezproblematycznie. I to jest pewien niefortunny fakt, z którym muszę się zmierzyć. Trzeba będzie prawdopodobnie rozłożyć komputer, złożyć go ponownie, poinstalować wszystko na nowo, aby, mam nadzieję, w przyszłości śmigał on bezproblemowo i abym mógł wrócić do transmitowania, gdyż bycie strumykarzem bardzo mi się podoba i sądzę, że także będę mógł wrócić do strumykowania na Twitchu, jak pokazuje ostatnia transmisja, która miała być transmisją z gry Planet of Lana, ale z powodu tego, że gra podczas transmisji kilkukrotnie się zawiesiła, zamieniła się ta transmisja w sesję pytań i odpowiedzi, jakby ktoś chciał obejrzeć. Są pytania rozmaite, to tutaj nad moją głową, obok Diony, powinien pojawić się odnośnik do tejże transmisji z pytaniami i odpowiedziami. Natomiast jako, że nie ma niestety Andrzeja, pozdrawiam serdecznie Andrzeja Muzyczoka, który wyjechał na wywczas i miałem nadzieję, żebyśmy nagrali taki materiał troszkę o SI, o sztucznej inteligencji, także z pomocą mojego syna Andrzeja, to niestety nie udało się tego zrealizować i pomyślałem sobie, wypadałoby jednak coś nagrać. Wypadałoby nie zostawiać drogich widzów i słuchaczy z tak długą przerwą, mimo że to jest lato, mimo że oczywiście odbiorców jest teraz mniej naszych materiałów, to i tak wydaje mi się, że wypadałoby zachować pewną konsekwencję w nadawaniu i nie robić tak długich przerw. Wobec tego stąd ten odcinek Gry Sława, odcinek solowy, w którym opowiem wam, moi drodzy, trochę o tym, co będę robił w przyszłym tygodniu, a będę grać w planszówki, między innymi, gdyż wybieram się w sobotę, nagrywam ten odcinek w piątek, on ma też w piątek premierę, w sobotę rano wyjeżdżam hen na Kaszuby, gdzie będziemy mieć taki zlot planszówkowy, czyli będzie rano pewnie kanikułowanie, popołudniami i wieczorami granie w planszówki. I skoro o graniu w planszówki mowa, no to trzeba przygotować się na wyjazd. Będzie nas sporo osób, chyba około 60, więc nie muszę zabierać całej swojej dość obfitej biblioteki, pokaźnej biblioteki growo-planszówkowej, bo mam tych planszówek no dużo, pewnie z kilkaset sztuk. I pomyślałem, że wezmę gry, w które grać lubię w większym towarzystwie, lub gry, w które gram rzadko, a do których chciałbym wrócić, bo na przykład wymagają całego wieczoru i odpowiedniego podejścia od grupy graczy w nie zaangażowanych. I tutaj mam taki stosik i będę wam pokazywać za momencik, co na tym stosiku jest, polecając jednocześnie te tytuły, gdyż moim zdaniem każdy z nich jest wart waszej uwagi. Ale zanim się za to wezmę, zanim zacznę te polecanki, to chciałbym jeszcze przypomnieć, że tłumaczenie Gloomhavena jest już skończone. Gloomhaven cyfrowy będzie, mam nadzieję, niedługo dostępny na waszych komputerach. Nie mogę powiedzieć kiedy, nie mogę powiedzieć jeszcze w jaki sposób, ale sądzę, że prędzej niż później będziecie mogli w polską wersję zagrać i oczywiście będę wdzięczny za wszelkie uwagi co do literówek, jakichś błędów, usterek. Ja to robiłem praktycznie sam w wolnym czasie przez ostatni rok. I były momenty przerwy, były momenty takie, jakby to określić, takiego czyśćca tłumaczeniowego. Były momenty, kiedy Gloomhaven był ostatnią rzeczą, o której myślałem, gdyż no, działy się rzeczy w tym roku dość złe, jeśli chodzi o moje życie osobiste, bo jak już pewnie wiecie, w tym roku zmarła moja kochana mama, więc no, wszystko inne poszło na bok w takich sytuacjach. No ale zebrałem się w sobie i dzięki moim przyjaciołom z Albionu, z naszej firmy lokalizującej, najlepszej firmy na świecie lokalizującej, udało się dociągnąć ten projekt do końca i cóż, mam nadzieję, że się wam spodoba. To nie jest lokalizacja pełna, tam nie ma nagranych dźwięków, zresztą tam jest tylko jeden aktor, który wciela się we wszystkie role, jest takim narratorem. Natomiast tekstów w grze było mnóstwo, blisko 650 stron i sądzę, że no to jest skomplikowana gra. Sądzę, że ta lokalizacja bardzo pomoże w dotarciu jej do nowych odbiorców. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, to chętnie przygotuję też materiały tłumaczące zasady, chociaż możecie je też znaleźć w zapisie moich i Andrzeja, mojego syna, transmisji z tej gry, gdzie pokazywaliśmy rozmaite scenariusze, przechodziliśmy i będziemy nadal przechodzić kampanię, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany Gloomhavenem, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. Pewnie pojawią się pytania, czy to tłumaczenie znajdzie się też w wersji konsolowej, która jest zapowiedziana bodajże na połowę września i jest szansa, więc trzymajcie mocno kciuki, będziecie wtedy mogli zagrać to po polsku i na Switchu, i na Xboxie, i na PlayStation, i oczywiście na PC-cie, ale nie chcę zapeszać, jest duża szansa, że ta polska wersja zostanie umieszczona w grze konsolowej, ale nie wiem tego jeszcze na pewno. Pewnie pojawią się też od razu pytania o Frosthaven. Prace trwają, tyle mogę powiedzieć. Prace trwają, ale to jest jeszcze wciąż początek. To jest tytuł tak gigantyczny, tak wymagający skupienia, tak wymagający dokładnego przeanalizowania, przejścia tej gry tak naprawdę, zobaczenia wszelkich zakamarków, zaułków, tajemnic, które się piętrzą w tej grze, że to jest projekt jeszcze długotrwały i długotrwający. Tutaj nie można sobie pozwolić na pośpiech. Tutaj trzeba wszystko zrobić z jak największym przywiązaniem do szczegółów, czego na przykład moim zdaniem i tutaj się bije w pierś, zabrakło trochę przy tłumaczeniu podstawki Gloomhavena. Tam było dużo rozgardiaszu, dużo chaosu. Jest w podstawce planszowej, mówię o planszowej, jest troszkę może takich niedokładności, pojawiły się erraty rozmaite, druga edycja już jest lepsza, ale i tak naprawdę ja jeszcze teraz tłumacząc wersję komputerową poprawiłem sporo usterek, może nie dużych błędów, ale takich usterek, literówek, czasami brzydko brzmiących zdań, które były w wersji papierowej, więc tego Gloomhavena raz jeszcze wam serdecznie polecę. No cóż, to takie długie wprowadzenie, znaczy może nie wprowadzenie, tylko opowieść o Gloomhavenie, to też planszówka. A teraz zajmijmy się grami, które będę chciał wziąć na wyjazd. I kiedy wyjeżdżam na wyjazdy planszówkowe, jeżdżę na takie wyjazdy od lat kilkunastu w zasadzie już, to zawsze biorę więcej gier niż ostatecznie zagram, bo zazwyczaj jest tak, że pojawia się jakiś przebój na takich wyjazdach i później wszyscy w ten przebój grają i najczęściej nie są to gry zbyt skomplikowane. Dlatego tym razem, wybierając się na ten wyjazd, nie brałem zbyt wielu tak zwanych kobył. Jest jedna duża gra, a może dwie, ale jedna taka naprawdę duża, poważna gra na cały wieczór, która zajmuje komórki, neurony i głowa paruje w momencie rozgrywki. Jednocześnie jest to rozgrywka bardzo zajmująca i bardzo interesująca. Zaraz o tej grze powiem parę słów, ale biorę sporo tytułów z gatunku na przykład dedukcji socjalnej czy też społecznej, gier, w które można zagrać więcej osób może jednocześnie usiąść do stołu lub nawet nie siedzieć przy stole, tylko na jakichś kanapach i zastanawiać się, co, gdzie, jak kto jest podejrzanym, a kto jest po mojej stronie, a kto po mojej stronie nie jest. No cóż, po tym wstępie czas zacząć prezentować pierwsze tytuły i nas tutaj mam stos, taki wielki, wielki stos. Na samej górze jest właśnie taka gra, która sprawdziła się już wielokrotnie na wyjazdach. Jest to gra wydawnictwa w Polsce Lucrum Games, autorstwa Yusuke Sato, japońskiego twórcy. Jest to gra Amazonki. Bardzo sympatyczny tytuł właśnie z gatunku social deduction, czyli tej dedukcji społecznej. Gracze dzielą się na dwie grupy, nie wiedzą kto do której grupy należy, na rabusi grobowców oraz amazonki pilnujące dojścia do tychże grobowców. To już jest wersja mocno sterana, więc nie przejmujcie się widokiem kart, ale na kartach możemy znaleźć informacje dotyczące na przykład tego, czy dane pomieszczenie jest pułapką, czy dane pomieszczenie jest chociażby otwartym przejściem, i tych kart jest dużo. Od Amazonek, od drużyny Amazonek, które też nie wiedzą między sobą, kim są, zależy wstawianie pułapek i wprowadzanie tam nieświadomych rabusiów, a rabusie chcą znaleźć skarby, które są także w tych kartach umieszczone, w postaci też takich kluczy do skarbów. Gra świetna, naprawdę, im więcej osób, tym lepiej, można nawet 10 osób grać, jeśli znajdziecie dobrą ekipę, to bardzo, bardzo polecam. Jest leciusieńka, nie wymaga w zasadzie więcej niż 2-3 minut nauki. Każdy jest w stanie ją zagrać, więc to będzie jeden z tytułów, który pojawi się na naszym spędzie. Nie wiem teraz, gdzie to mam odłożyć, żeby nie zaczęło to wszystko spadać z rozmaitych stosów, na których są te gry ułożone. Dobrze, lecimy dalej, lecimy dalej. Kolejna gra, to już nie jest Social Deduction, to jest gra, która po angielsku nazywa się Trick Taking Game, czyli tak naprawdę gra we wziątki albo gra w lewy. I to jest gra karciana, bardzo specyficzna, która oprócz tego, że jest grą polegającą na umiejętności przewidywaniu ruchów naszych współgraczy, bo to jest gra kooperacyjna, to jednocześnie opowiada pewną historię, więc to jest dodatkowo gra w pewnym sensie narracyjna. I tutaj do 4 graczy wciela się w rolę badaczy podmorskich głębin, którzy zagrywając karty muszą wypełniać cele misji. Problem jest w tym, że gracze, choć współpracują, to nie mogą mówić. Nie mówią. Muszą wyczytywać to, co mają na swoich rękach, z tego, co już leży na stole. Muszą wzajemnie czytać swoje emocje i wiedzieć, który z graczy może w dany albo w inny sposób zagrać. To jest znakomity tytuł. Część pierwsza traktuje o podboju kosmosu, część druga, czyli tą, którą tutaj trzymam, traktuje o podboju morskich głębin. Jeśli lubicie gry karciane, kooperacyjne, w których jest naprawdę dużo emocji, mimo tego, że nie wypowiada się żadnych słów w zasadzie, to Załoga jest doskonałym tytułem. Bardzo, bardzo polecam. Jak pamiętam, że jak po raz pierwszy zagraliśmy w Załogę w wersji kosmicznej, to chyba 4 czy 5 godzin non-stop łupaliśmy, czytając tylko kolejne scenariusze, czy też kolejne rozdziały rozwoju fabuły, a podczas gry w skupieniu obserwując, jakie jest zadanie, jakie mamy my karty na ręku, co zagrywają nasi współgracze i jak się do tego dopasować. Świetna też gra na zacieśnianie więzów, więc bardzo, bardzo polecam. Odkładam na bok i sięgam po kolejny tytuł z góry stosu. Troszkę zmaltretowany, bo wielokrotnie grany. The Resistance to jest klasyk. To jest klasyk z gatunku gier, które można nazwać wilkołaczymi albo mafijnymi. Dzielimy ekipę na ileś osób, tutaj w Resistance jedni są rebeliantami, inni są sługusami systemu, którzy muszą powstrzymać rebeliantów, a rebelianci oczywiście muszą wykonywać misję, aby wywrzeć zemstę na tymże opresyjnym reżimie. No i podobnie jak bywa w mafii wilkołaku, zostają nam przyznane pewne role na podstawie kart i my musimy, domyślając się, kto w naszym otoczeniu jest tym dobrym, a kto jest tym złym, zapraszać innych graczy na wzięcie udziału w misji. I później, kiedy się taka misja rozpoczyna, osoby, które biorą w nich udział, mają karty pozwalające im zagrać albo powodzenie tej misji, albo niepowodzenie. Załóżmy, że na misję poszły cztery osoby, ktoś wybrał te cztery osoby, domyślając się, że na przykład ktoś, że te cztery osoby są po stronie dobra, są rebeliantami. I nagle później się okazuje, że każdy z tych graczy zagrywa karty, te karty się tasuje, cztery karty. Odkrywamy i nagle okazuje się, że misja, że ktoś zagrał niepowodzenie misji. Więc już wiemy, że w tej grupce jest jakieś zgniłe jabłko, które trzeba by wyeliminować i domyślić się, kto to jest. Taki naprawdę świetny, prosty tytuł, podobnie jak Amazonki. Może troszkę trudniejszy niż Amazonki, no ale to już jest klasyk. Występuje też w wersji Avalon, ta gra, czyli w wersji, gdzie jesteśmy rycerzami na dworze króla Artura, no i tam też są oczywiście złe siły próbujące pokój panujący w krainie króla Artura zburzyć. Bardzo polecam, też w zasadzie każdy jest w stanie tę grę opanować. Jest nawet dodatek, tutaj mam do niej, nazywa się Wrogie Zamiary, którego jeszcze nigdy nie odpalałem, więc będzie okazja to zrobić. A grę w Polsce wydał nie Rebel, Portal wydał, nasz drogi Portal. Pozdrawiam Ignacego Cywiczka, czyli szefa Rebela. Jest logo Portal nawet. Dobrze, idziemy dalej. Teraz gra, która niestety nigdy się w Polsce nie ukazała. Nigdy się w Polsce nie ukazała, z tego co wiem, nie ma polskiej wersji i w ogóle nie ma angielskiej wersji też od lat już. Ja mam wydanie z roku, którego to jest? Roku 2002, sprzed 21 lat. I to jest gra, która się nazywa Fists of Dragonstones, lub jak kto woli, Garść Smoczych Kamieni. Jest to gra wyśmienitego duetu Bruno Fajdutti i Michael, czy Michel Schacht. Bruno Fajdutti to jest znany polskim graczom, szczególnie ze znakomitej Cytadeli. I Fists of Dragonstones, Garść Smoczych Kamieni, wykorzystuje mechanikę podobną troszkę do Cytadeli, czyli gracze podczas swojej rundy wybierają role spośród dostępnych i zagrywają te role, by wygenerować sobie magiczną walutę, za pomocą której będą kupować owe smocze kamienie. W bardzo dużym skrócie, tu jest dużo blefu, dużo ściemniania, dużo domyślania się, kto co, jak może zrobić. Naprawdę bardzo prosta i sympatyczna gra, w której także jest możliwość na własną twórczość, bo autorzy specjalnie pozostawili karty, które są puste i można je wypełnić. No i wiecie, są deszcz spada i są smocze kamienie tutaj. Ja wam pokażę, jak wyglądają takie smocze kamienie. Bądźcie. Garść smoczych kamieni. Bardzo fajny tytuł. Jeśli ktoś może go kupić z drugiej ręki, to polecam. Do 5 osób, z tego co kojarzę, może się bawić. Zobaczmy jeszcze. Sześć, nawet 6 osób. Od 3 do 6 osób. Kolejna gra to tytuł, któremu chcę dać drugą szansę. I jest to Wykreślanka. Zaraz dla osób, które nie wiedzą, czym są wykreślanki, objaśnię mniej więcej, jaki to jest podrodzaj gier planszowych. Jest to wykreślanka będąca adaptacją niezwykle doniosłej, ważnej i wielkiej gry planszowej, która się nazywa Twilight Imperium. Twilight Imperium jest to gigantyczna gra o podboju kosmosu, o politycznych knowaniach, o budowie armii, o ekspansji, o badaniu planet. Gra na cały dzień tak naprawdę. Swego czasu, kiedy Twilight Imperium III wyszedł, to był początek lat 2000, z kolegami graliśmy praktycznie co tydzień. Mamy za sobą kilkadziesiąt rozgrywek w wersję trzecią. Parę lat temu wyszło Twilight Imperium 4, wersja odnowiona, którą bardzo polecam. Jest także po polsku, wydawnictwo Galacta. I teraz w ubiegłym roku pojawiła się wersja wykreślana. Nazywa się Twilight Inscription. O, przepraszam. Twilight Inscription. To jest gra Roll and Write na kosmiczną skalę. Ja bym przetłumaczył to wykreślanka na kosmiczną skalę. I w zasadzie to jest tytuł, który pozwala zawrzeć wszystkie podstawowe elementy Twilight Imperium nie w 12 godzinach, czy tam 10 godzinach, a w 1,5 godziny. I na czym polegają wykreślanki? Wykreślanki to są gry takie, gdzie mamy najczęściej jakiś arkusz papieru albo plastiku, mamy pisaki lub też ołówki, i na podstawie wyrzuconych kości lub na podstawie dobranych kart wykreślamy elementy na swoich planszach tak, aby wykonać jakieś zadanie, czyli na przykład połączyć jakieś elementy, albo sprawić, że mamy wykreśloną grupę elementów, albo stworzyć jakąś kombinację wykreślonych elementów, która wpłynie na inny element planszy. I są gry wykreślane bardzo proste. Są też kolosy takie jak Twilight Inscription albo Mur Hadriana. I wczoraj w czwartek graliśmy z przyjaciółmi, grałem w to po raz pierwszy, chociaż miałem tę grę kupioną od dawna, ale zagraliśmy po raz pierwszy i o ile same założenia podobają mi się, ja lubię wykreślanki, ja przede wszystkim lubię Twilight Imperium, to zauważyłem pewien taki problem, że to jest gra, która w moim odczuciu jest dla maksymalnie trzech osób, które wzajemnie obserwują plansze swoje. Każdy z graczy w ogóle ma cztery plansze, na których wykreśla elementy. Może jedną z takich plansz wam zademonstruję. O, tutaj mamy przykładową planszę ekspansji. Ekspansja i to jest wykonane ze specjalnego plastiku, na którym można pisać, takimi pomarańczowymi pisaczkami. Jak widzicie, to jest mnóstwo symboli. I te symbole wykreślamy w zależności od tego, jakie karty zostały dobrane i jakie kości zostały rzucone. I w zależności też od tego, co wykreślimy, możemy później pozwolić sobie na dodatkowe akcje. Jaki ja mam problem z tą grą? Że kiedy jest więcej osób, to nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, co robią inni. Łatwo popełnić błąd i nieświadomie nawet oszukać. Dlatego moim zdaniem to jest gra dobra do rozgrywki solo. To jest gra dobra, jak sądzę, do rozgrywki dwuosobowej, kiedy wzajemnie patrzymy i kontrolujemy, co robimy. Lub trzyosobowej, kiedy graczy jest więcej. Obawiam się, że może, znaczy takie miałem odczucia po wczorajszej partii, że możemy niechcący na przykład zakreślić coś, czego nie powinniśmy, popełnić jakiś błąd, na który nikt nie zwrócił uwagi, bo jest skupiony na swoim stole tak naprawdę. Tak czy inaczej, będę próbował się bardziej do tej gry przekonać, ale wam polecam również bardzo Twilight Imperium, czwartą już odsłonę, chociaż jak już mówiłem, jest to gra na cały dzień. Ale to jest znakomicie dzień spędzony. Dobra, lecimy dalej. Wczoraj graliśmy, także żeby troszkę zmazać nastrój takiego lekkiego marazmu po sprawdzeniu Twilight Imperium Twilight Inscription w 5 osób, zagraliśmy sobie w absolutnego klasyka. Odnowionego, po 25 latach. Odnowiona wersja gry Rainera Knizi, doktora Rainera Knizi, jednego z najbardziej wybitnych twórców gier planszowych na świecie. I pan doktor Rainer Knizia jest doktorem, dlatego że jest habilitowanym doktorem matematyki. I w jego grach jest bardzo dużo matematyki zaszytej w taki sposób, że nie zdajemy sobie sprawy, ale są fantastycznie zrównoważone i doskonale wyważone i wyliczone. I Ra to jest gra aukcyjna, w której przez trzy epoki rozwoju Egiptu musimy dobierać kafelki pojawiające się na stole i dobieramy je za pośrednictwem aukcji. Mamy takie specjalne kamienie z wartościami od 1 do 16, którymi licytujemy i możemy dzięki temu zdobywać kafelki przed zakończeniem się danej epoki. To mój opis jest dość może mglisty, natomiast gra jest bardzo prosta. Może uda mi się na przykład podczas tego wyjazdu nagrać kilka takich poradników, jak grać w co po niektóre z tych gier. Natomiast Ra to jest mnóstwo zabawy, mnóstwo frajdy. Dochodzi do takiej sytuacji, że kiedy gramy, możemy dociągnąć z woreczka taki żeton właśnie Boga Ra i on powoduje zbliżenie się do końca danej epoki i także wywołuje licytację. I dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład praktycznie wszyscy gracze już swoje licytacje odbyli, został jeden, i my mu tak naprawdę życzymy skuj baba na dziada, tylko w tej grze nie mówi się skuj baba na dziada, tylko wszyscy krzyczą ra, 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 żeby on wyciągnął z woreczka właśnie żetonik ra, co spowoduje na przykład konieczność przepchnięcia żetonu ery, do następnego poziomu i uniemożliwi mu zdobycie kolejnych kafelków rozwoju. Wiem, to może brzmieć trochę enigmatycznie, trochę mgliście, natomiast osoby, które znają Ra, na pewno teraz się uśmiechają pod nosem. Osoby, które Ra nie znają, bardzo im tę grę polecam. Jest nowe wydanie, co prawda nie ma polskiej wersji, ale to jest gra w zasadzie niezależna językowo. Tam nie ma żadnych, oprócz instrukcji, elementów w jakimkolwiek języku, są po prostu piktogramy, bardzo czytelne. Gra jest w ogóle pięknie wydana w tym nowym, w tej nowej edycji. Serdecznie polecam. Absolutny klasyk. To jest gra, która 25 lat temu wyszła w 98 roku, a nadal, mimo pojawienia się tysięcy gier planszowych, nadal jest bardzo dobrym, ciekawym, wciągającym i dającym mnóstwo frajdy tytułem. Lecimy dalej. Kolejna gra jest po polsku, bo gdyby nie była po polsku, trudno by ją było zagrać, gdybyśmy byli w towarzystwie osób języka nieznającego. Jest to gra detektywistyczno-dedukcyjna i nazywa się Kryptyda. Bardzo ciekawy tytuł, w którym wcielamy się w rolę osób będących poszukiwaczami kryptyd. Kryptydy to są takie istoty, stworzenia, które są jedynie mitem, są tajemniczymi stworzeniami gdzieś czającymi się w ostępach puszcz. Są stworzeniami, które może gdzieś żyją w jeziorach albo morzach. Loch Ness, potwór z Loch Ness jest klasyczną kryptydą. Yeti to jest klasyczną kryptydą. Taki kryptyd jak Chupacabra i tym podobnych jest dużo. W każdym kraju są jakieś kryptydy. I to jest gra, w której owych kryptyd szukamy. I robimy to za pomocą wskazówek, które otrzymujemy. Te wskazówki są zapisane w takich zeszycikach. Każdy odczytuje z graczy swoją wskazówkę i on wie na przykład, że szukamy, że nasza kryptyda może występować na bagnach albo w morzach. I później każdy z graczy będzie oznaczał pola na mapie. Pokażę przykładowe pole mapy. Wiem, że mówienie o planszówkach jest jak tańczenie o architekturze i czasami trzeba coś pokazać, a tutaj się teraz zmagam z pudełkiem, które zasysało powietrze. Muszę teraz was zabawiać rozmową, byście nie odchodzili od ekranów, a pudełko się w końcu otworzyło i odłożę gdzieś je na bok. Więc tak, gracze otrzymują takie specjalne zeszyciki, w których są wskazówki. Na przykład wskazówka jest taka, że kryptyda znajduje się w zasięgu od 3 pól od zielonego obiektu. I tylko ten gracz ma tę wskazówkę. Naszym zadaniem jest tak naprawdę domyślenie się, jakie wskazówki mają inni gracze, abyśmy mogli na takich oto polach odkryć, gdzie dana kryptyda może się znajdować. I plansza składa się z ułożonych obok siebie takich elementów. Za każdym razem plansza może wyglądać inaczej. Zresztą specjalny rozkład planszy jest przygotowany na kilkudziesięciu kartach. Wobec tego gra praktycznie za każdym razem wygląda inaczej. Inaczej się gra w 3 osoby, inaczej w 5. Fantastyczna zabawa dla całej rodziny. Każdy może w to zagrać. Pomysł prosty, ujmujący, podobny troszkę do gry Tobago, w której to jednakże zwiedzamy wyspę tytułową i też staramy się odkryć tam skarb, tutaj kryptydę, tylko że tam tak naprawdę eliminujemy sami poszczególne kafelki, żeby dotrzeć do kafelka, który jest skarbem, a tutaj on już jest narzucony z góry i my musimy wykorzystywać wskazówki innych graczy, domyślać się, co mają inni gracze, jak te wskazówki przekładają się na umieszczenie owej kryptydy, by samemu, by być tym pierwszym, który zyska chwałę w znalezieniu tajemnego stwora. Naprawdę świetna zabawa, grałem kilkukrotnie, za każdym razem doskonale się bawiłem, pewnie dlatego, że za każdym razem wygrałem, ale teraz pewnie tak łatwo nie będzie. Dobrze, przechodzimy do dużych tytułów. O Boże, jak ja wam je pokażę. Przynajmniej ten, chyba same pudełko. Moi drodzy, biorę na pewno Dune. Biorę Dune Imperium. Dune Imperium to jest jedna z ulubionych moich gier ostatnimi czasy. Tutaj macie pudełko z edycji tak zwanej legendarnej. Jest to specjalne pudełko, które kupuje się osobno obok gry i ono zawiera podrasowane elementy rozgrywki, takie jak figurki oddziałów, takie jak żetony specjalne, takie jak specjalne wypraski, dzięki którym cała gra plus dwa dodatki trzyma się w jednym pudle. Duna to jest tytuł doskonały moim zdaniem. Stanowi świetne połączenie mechaniki budowy talii z rozstawianiem naszych robotników, w cudzysłowie agentów po planszy, aby wykonać działania związane z miejscami na planszy. Każdy z graczy na początku ma dwóch agentów swojego rodu, których wysyła w różne miejsca na planszy, zagrywając karty z symbolem danego miejsca, aby z danego miejsca także ściągnąć jakieś zyski. I możemy wysyłać naszych agentów po to, żeby zebrali przyprawę, po to, żeby zaprzyjaźnili się z jedną z czterech frakcji, bo mamy też frakcję Fremenów, Gildii Kosmicznej, Sióstr Bene Gesserit oraz frakcję Imperatora i w każdej z tej frakcji staramy się wejść w jak najlepszą komitywę, która to komitywa pozwala nam na zyskiwanie punktów zwycięstwa oraz także rozwijanie naszego stronnictwa. I gra się kończy, kiedy ktoś osiągnie 10 punktów zwycięstwa. Jest zawsze bardzo, bardzo zacięta. To jest do ostatniej chwili naprawdę waży się zwycięstwo. Ja się ostatnio szczycę tym, że udało mi się w jednej z rozgrywek troszkę zmylić moich wspaniałych współgraczy i oni już mieli po 8 punktów, ja miałem 4, więc zostawili mnie ku sobie. Ja zresztą mamrotałem, że już koniec, że już na pewno przegram, że już jest po mnie i udało mi się w jednej rundzie zdobyć punktów 7, co jest... No w każdym ruchem zdobywałem punkty, nigdy czegoś takiego nie udało mi się osiągnąć, zdobyłem ich 11 w sumie, czyli 4 plus 7, 11 i ostatecznie wygrałem, mimo że wydawałem się być na straconej pozycji. Mnóstwo zabawy, fantastycznej. I gra jest grywalna i jako podstawka, i z każdym z dwóch dodatków. Tylko trzeba wziąć pod uwagę fakt, że dodatki dodają także, oprócz nowych elementów, dodają także trochę czasu do rozgrywki. Szczególnie dodatek drugi, Nieśmiertelność, sprawia, że rozgrywka no, co najmniej godzinę, półtorej jest dłuższa niż w przypadku wersji podstawowej. Tak czy inaczej, bardzo polecam. Na pewno będzie co najmniej kilka razy Dionka grana. Muszę odłożyć pudło. I pudło duże, ale gra w sumie nie taka ciężka, ale gra, która ostatnio sprawia mi mnóstwo frajdy i ją też na pewno wezmę, bo jest też do 6 osób. Dionka od 1 do 4 osoby, a ta gra Libertalia to jest gra nawet dla 6 osób, wydana w Polsce przez Phalanx. Dionka wydana w Polsce chyba przez Lucky Duck Games. I cóż, jest to gra też w blef trochę. Jest to gra, w której każdy z graczy dysponuje taką samą ręką kart, ma takie same karty o takiej samej wartości i takich samych zdolnościach. Te karty przedstawiają piratów, których wysyłamy na wyspę w poszukiwaniu skarbów. Z tym, że mimo że nasze ręce są niby takie same, to po pewnym czasie zaczynają tam wchodzić dodatkowe elementy, trochę zmieniające, no bo każdy, nie jest tak, że każdy zagrywa to samo, każdy ma pewnie inne plany, by zdobyć te skarby i zebrać jak największe łupy. Świetna zabawa i każda osoba, której pokazywałem tę grę, była no, co najmniej zadowolona z zabawy, nawet jeśli jej nie szło, bo to jest gra bardzo prosta do wytłumaczenia, pięknie wydana, świetnie się prezentująca, łatwa do nauki, w zasadzie no, taki samograj. Jeśli lubicie też gry z elementem blefu, szczególnie na większą liczbę graczy, tu jest 6 osób i niezależnie od tego, czy gra tych osób 3 czy 6, gra się nie dłuży, gra trwa około 1,5 godzinki, naprawdę bardzo, bardzo dobry tytuł, szczerze polecam. Wydaje mi się, że to jest tytuł, który troszkę mógł gdzieś zniknąć i nie być tak popularnym jak inne. Wobec tego staram się zwiększyć jego popularność. Naprawdę warto Libertalią się zainteresować. Odkładam, by sięgnąć po największy tytuł. Teraz tutaj jest pudło, które jest raz bardzo cenne, dwa bardzo trudno tę grę dostać, więc od razu mówię, że to jest, jeśli wam tę grę pokażę, to raczej tej gry nie dostaniecie. W sklepie na pewno nie dostaniecie. Możecie ją dostać z drugiej ręki, ale będzie drogo, bo niestety ta gra nie zostanie nigdy najprawdopodobniej wznowiona. No może już ją pokażę. Warhammer 40 000, Zakazane Gwiazdy. Doskonała gra strategiczna, tak zwane 4X, czyli Expand, Exterminate, to tam jest jeszcze Exploit i Explore. Czyli badaj, badaj, łup, walcz i co jeszcze? I rozszerzaj swoją cywilizację. W tej grze do 4 graczy możemy wziąć pod swoją komendę jedną z 4 frakcji, czyli kosmicznych Marines, Ultramaryny, kosmicznych Marines Chaosu, Eldarów oraz Orków, by walczyć o panowanie nad zakątkiem kosmosu. I to jest gra, no już dość rozbudowana, nie przesadnie, ale dość rozbudowana, wykorzystująca jeden fantastyczny mechanizm, czyli ukryte rozkazy. Tak w ogóle to jest implementacja innego tytułu, też wydanego przez Fantasy Flight Games. Zakazane Gwiazdy zostały wydane w Polsce przez Galaktę. Poprzedni tytuł, o którym będę za chwilkę mówił, niestety nie został nigdy w Polsce wydany, który jest jeszcze rzadszy, jeszcze droższy. Jest to StarCraft. Firma Fantasy Flight Games swego czasu wydała znakomitą wersję StarCrafta planszową i dodatek Brood Wars. Te gry nigdy nie zostały po polsku oficjalnie wydane. Ja spolszczyłem, tak zrobiłem samoróbki gdzieś pewnie w otchłaniach Board Game Geeka, czyli największej strony o grach planszowych. Możecie moje tłumaczenia tych kart znaleźć, więc jeśli macie StarCrafta przypadkiem, to raz, cieszycie się, jesteście bogatsi niż osoby nie mające StarCrafta, bo StarCrafta pewnie można teraz kupić za, nie wiem, parę tysięcy złotych. Więc jeśli macie StarCrafta, to go nie sprzedawajcie. A chyba, że chcecie mnie sprzedać, to ja chętnie drugi egzemplarz sobie na przetrzymanie wezmę. Tak czy inaczej, w StarCrafcie i w Zakazanych Gwiazdach jest wykorzystana bardzo interesująca mechanika ukrytych rozkazów. Bierzemy, kiedy umieszczamy na sektorze rozkaza, na każdym sektorze, w którym chcemy coś działać, musimy umieścić rozkaz, to umieszczamy ten rozkaz zakryty. Nasi przeciwnicy nie wiedzą, co to jest za rozkaz. Z tym, że osoba, która umieści rozkaz na danym obszarze jako pierwsza, wykona go jako ostatnia, gdyż pozostali gracze nakładają swoje rozkazy na nasz i rozpatrywane są one od góry, czyli osoba, która postawiła swój rozkaz jako ostatni, rozpatruje go jako pierwsza, co może prowadzić do bardzo ciekawych zawirowań taktyczno-strategicznych podczas zabawy. Dodatkowo gra jest naprawdę bardzo ładnie wydana, ma figurki, są osoby, dla których jest to ważne. Ma ciekawy system walki, oczywiście z pewną dozą losowości, bo oparty jest na kartach, na kościach, przepraszam, ma też rozmaite możliwości ulepszania naszych jednostek, ulepszania naszej infrastruktury, naszych statków kosmicznych, którymi wysyłamy oddziały na podbój kosmosu. Świetny, świetny tytuł. Wyszedł też nieoficjalny dodatek, który, uwaga, ma polską wersję przepięknie wydaną. Przepięknie wydaną. Więc jeśli macie Zakazane Gwiazdy, podstawkę, to ja postaram się umieścić w opisie tego odcinka odnośnik do wersji, do możliwości zaopatrzenia się w podstawkę. To jest samoróbka, ale wykonana przepięknie. Droga, no bo to jest manufaktura tak naprawdę. Ja na pewno kupię, bo już zapisałem się w kolejce i kto wie, może i was to zainteresuje. Przy okazji raz jeszcze przypominam, że to jest ta gra normalnie już niedostępna. Niestety Fantasy Flight Games straciło kontrakt, można tak powiedzieć, z Games Workshop. Podobnie jak stracili kontrakt, rozwiązali umowę z Blizzardem, wobec tego i ani StarCrafta nie będzie, ani Zakazanych Gwiazd nie będzie, czyli Forbidden Stars już nie będzie można kupić, chyba że z drugiej ręki. Wobec tego, jeśli macie tę grę, no to macie coś bardzo, bardzo cennego. Ostatnio jak sprawdzałem ceny Zakazanych Gwiazd, to chyba 1500 zł chodził egzemplarz. Angielskie, mam sztukę angielską. Angielskie chodzą 500-600 funtów, więc jeszcze więcej. Więc cenna, znakomita gra i to będzie najcięższy tytuł. Zdecydowanie najcięższy, może nie wagowo, bo Dziunka jest cięższa. Najcięższy, jeśli chodzi o zasady. Bardzo polecam. Jeśli macie tylko okazję kiedyś ją sprawdzić w akcji, to jest to tytuł zdecydowanie wart waszego zainteresowania. Odkładajmy teraz na bok. Mam nadzieję, że teraz mam tutaj dwie piramidy growe. Mam nadzieję, że one mi się nie przewrócą, jeśli nagle usłyszycie jakiś huk, jakiś łubu-dubu, to znaczy, że się przewróciły i nawet tego nie wyedytowałem, nie wyciąłem tego. Dobrze, zostały dwie gry, dwie nowe gry. Pierwsza to jest, jeszcze mam ją w folii, bo przyszła dosłownie dwa dni temu. Ja ją kupiłem na podstawie recenzji na Board Game Geeku. Jest to gra, która się po polsku nazywa Oryszalk. Po angielsku się nazywa Orykalkum. I to jest to mityczne, nazwa mitycznego metalu, który można było znaleźć na Atlantydzie i który napędzał wszelkie mechanizmy na Atlantydzie. Jeśli graliście w Indiana Jonesa i Zagładę Atlantydy, to oczywiście o Orichalkum słyszeliście, czy też Oryszalku słyszeliście. Nie wiem czemu Oryszalk akurat. Ja bym zostawił Orichalk pewnie. Ale jest to też materiał, o którym Platon w swoich dialogach pisał, pisząc o Atlantydzie. I to jest tak naprawdę wyścig. Bardzo prosta gra świetnego autora, Bruno Catala. Bruno Catala, jeden z najlepszych projektantów gier na świecie. No jest bardzo proste zasady. Trzeba wybrać swoją kartę akcji i powiązany z nią kafelek terenu, umieścić swój kafelek terenu na swojej wyspie. Każdy ma taką wyspę. I wykonać akcję. I tak naprawdę chodzi tutaj o jak najszybsze zbudowanie swojej atlantyckiej cywilizacji. Ten egzemplarz jeszcze nie grany, ja tak naprawdę nigdy w tę grę nie grałem, tylko widziałem jej recenzję na Dice Tower. I była tak ta recenzja entuzjastyczna i tak ta gra mi przypadła z tej recenzji do gustu, że szukałem długo możliwości zakupu wersji angielskiej. A tu nagle patrzę, wyszła właśnie gra w wersji polskiej. Natychmiast ją kupiłem i mam nadzieję, że będę się nią świetnie bawić. Odłożę ją jednak na podłogę, żeby nie zawalić piramid. No i ostatni tytuł, duży też, natomiast nieskomplikowany i zapewniający mnóstwo frajdy. Prawie każdemu. Jeden, bo mój przyjaciel Piotr nie jest zachwycony tą grą. Nie wiedzieć czemu. Nie ma gustu. Pozdrawiam, Piotrze. Chodzi o grę Turbo, czyli po angielsku ona się chyba nazywa Heat. I to jest gra o wyścigach samochodowych w latach rozwoju branży motorowej w latach 50. i 60. Kapitalna gra od autorów Flamme Rouge, czyli gry, w której kierujemy kolarzami podczas Tour de France, czy też podobnego wyścigu. I w Turbo ścigamy się na torach. Tutaj pokażę pudełko z tyłu. I ścigamy się na torach, odpowiednio zagrywając karty, które mamy do swojej dyspozycji, starając się tak wykorzystać możliwości naszego samochodu, by jednocześnie nie wypaść z trasy, by nie przeciążyć silnika, by utrzymać się w zakrętach i wygrać, co nie jest proste. Doskonały, bardzo prosty, jeśli chodzi o zasady tytuł, nie jeśli chodzi o rozgrywkę, bo w rozgrywce dzieją się rzeczy fantastyczne, szczególnie kiedy gra 6 osób. Nawet jednak jeśli gra osób mniej, jest bardzo ciekawy system graczy prowadzonych przez algorytm zawarty na kartach, więc jeśli lubicie gry wyścigowe, no to jest mus. To jest mus. To jest moim zdaniem jedna z najlepszych gier wyścigowych, jakie powstają. Ja bardzo lubię gry wyścigowe, lubię się ścigać ogólnie. I Turbo to jest tytuł zdecydowanie wart uwagi. Jeśli go jeszcze nie macie, to spróbujcie się nim zaopatrzyć. To jest gra też wydana przez Days of Wonder, czyli najwyższa jakość wydania w Polsce. To Rebel wydał, z tego co pamiętam. Chyba Rebel. Więc też jest co najmniej dobrze. Bardzo te gry polecam. Oczywiście gier na wyjeździe będzie znacznie więcej, nawet nie wiem ile dokładnie, pewnie będą osoby, które wezmą mojego ulubionego Race for the Galaxy, pewnie będzie więcej gier takich lekkich do zagrania, tajniacy, jakieś gry takie powiedzmy bardziej zręcznościowe może się pojawią. Tak czy inaczej, jeśli chcecie wiedzieć, co będzie grane, to bardzo zachęcam do oglądania mojego Instagrama, gdzie zapewne będę wrzucał relacje z rozgrywek wszelakich oraz pokazywał miejsce, w którym na tym wywczasie jestem. Biorę też z sobą supa. Kupiłem właśnie supa, czyli taką deskę do pływania. Co prawda pogoda zapowiadana jest słaba. No ale spróbuję trochę popływać. W razie czego, jeśli nie będę akurat miał współgraczy i pogoda będzie tak słaba, że nie będzie można wyjść na zewnątrz, to biorę z sobą także konsole przenośne, ale nie biorę, wyobraźcie sobie, Steam Decka. Pomyślałem, że trzeba wrócić do korzeni i wyobraźcie sobie, że odkurzyłem niedawno Vitę i wezmę sobie swoją Vitę. Proszę bardzo. Nagrywam o godzinie 14.58. Zdradzam tajemnicę kuchni nagrywania gry Sławów. I ostatnio gram na Vicie w Lemmingi. Nie wiem, czy tutaj widać. Tak wrócił mi sentyment do Lemmingów, że postanowiłem przejść także na Vicie. Więc biorę Vitę. Mam tu oczywiście znacznie więcej gier. Pewnie nie będę w nie grać tak naprawdę więcej. Właśnie od czasu do czasu może w Lemmingi, może coś innego. No ale jest tutaj tytułów znakomitych bardzo dużo. Przede wszystkim mam nadzieję też, że wrócę. Ten tytuł muszę wam pokazać, jeśli on tutaj jest, ale powinien być. O. Final Fantasy Tactics z PSP. Grę, którą mam w oryginale na PSP, ale tutaj będę chciał także w miarę możliwości czasowych pograć sobie w grę od Square Enix. Nie widać pewnie. Jest tutaj. Ivelisse Alliance. Znakomita gra. Bardzo, bardzo polecam. Jedna z najlepszych gier taktyczno-RPGowych w historii. Znakomity tytuł. Ale biorę... ciszę teraz tę muzyczkę, bo wiecie, algorytmy od razu by wykryły i zdemonetyzowały ten materiał. Biorę także konsolę taką, którą dostałem niedawno. To jest Unbernic, model ten najbardziej popularny, czyli RG35XX. Już z preinstalowanymi grami, które ja jednak sobie wyczyściłem, wrzuciłem te, które mam. Na przykład będę grać, jeśli przyjdzie mi ochota. W oryginał mamy. Advance Wars. Myślałem, czy nie wziąć Switcha, na którym też mam Advance Wars, ale uznałem, że nie, że Switch jest za duży, trzeba wziąć coś malutkiego, coś, co się mieści do jednej lub do drugiej ręki. Te konsole mi wystarczą, zwłaszcza, żebym brał jeszcze Kindle i tak pewnie z większości tych rzeczy nie skorzystam, ale patrzcie sobie, jak mamy, w jakich żyjemy czasach, ile mamy możliwości korzystania z rozmaitych rodzajów rozrywki, czy to gry planszowe, rozmaite, czy to gry na urządzeniach przenośnych, czy to książki na Kindlu, tak? Mamy tutaj książki, mamy Kindle, mamy jakieś tablety, mamy telefony, mamy Steam Decki, mnóstwo rzeczy, które pozwalają nam jeszcze bardziej uprzyjemnić sobie czas. Korzystajmy z tego. Korzystajmy z wakacji, cieszmy się wakacjami. I cóż, i ode mnie to dzisiaj chyba będzie koniec. Mam nadzieję, że taka formuła pogadankowa wam nie przeszkadzała. Napiszcie koniecznie w komentarzach, jakie wy gry byście wzięli na taki wywczas, w co lubicie grać, jeśli chodzi o planszówki. Tematy planszówkowe będą się częściej pojawiać. Ja oczywiście będę jeszcze na pewno mówić o Gloomhavenie, o spolszczeniu Gloomhavena. Może nagram dodatkowy materiał, który opisze, jak to wyglądało od strony technicznej, jak się do tego zabrałem, bo projekt ten zabrał mi prawie cały rok. Czy też zajął mi prawie cały rok. Oczywiście z przerwami, ale to było dużo, dużo tekstu do zrobienia. Tak więc... na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze na wakacjach. Jeśli wam materiał podobał, tradycyjnie proszę o łapki w górę, tradycyjnie proszę o subskrypcję i w przyszłym tygodniu jeszcze, w przyszłym tygodniu istnieje duża szansa na kolizję wszechświatów, gdyż kiedy ja będę na wywczasie, to Andrzej Muzyczuk już z wywczasu wróci i będzie możliwe nagrywać coś z Andrzejem, moim synem. Czyli kto wie, czy nie powstanie Grysław Andrzej plus Andrzej w przyszłym tygodniu. Będę ich do tego gorąco namawiać. I cóż, raz jeszcze zachęcam do obserwowania mojego Instagrama, zachęcam do subskrypcji, polubiania kanału, a ja się odmeldowuję do pakowania, do usłyszenia, zobaczenia, chyba że jeszcze jedno, nie, zawsze musi być i jeszcze jedno, postaram się jeszcze nagrać materiał o historii Wiedźmina. Materiał o historii Wiedźmina, w którym będę mówił o początkach Wiedźmina w opowiadaniach, książkach i komiksach. Materiał taki nagrałem 4 lata temu przed premierą nieszczęsnego serialu Netflixowego. Nagrałem go po angielsku. Nie spotkał się on niestety wówczas z zainteresowaniem większym. Był też zrealizowany technicznie znacznie gorzej niż mam możliwości obecnie, więc możliwe, że uda mi się go jeszcze przed wyjazdem nagrać, a teraz już naprawdę koniec. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia, pa pa, i w ogóle bawcie się dobrze, trzymajcie się ciepło i bądźcie tak fantastyczni, jak jesteście. Pa!